Witam Was serdecznie. Pan Jezus mówił kiedyś przypowieść o siewcy. Ja już to kiedyś mówiłem, że w tej przypowieści nie najważniejsze jest siewca. My stajemy tu i siejemy, ale to, co jest najważniejsze, to, że jest ziarno, które daje Pan. To jest Duch Święty, który powoduje, że to ziarno rośnie i przynosi plon, przynosi owoc. Dlatego jednego siewcę zastąpili drugim siewcą, ale ziarno zostało to same. I ten Pan, który daje wzrost, ten Pan, który powoduje, że to ziarno, które pada na glebę naszych serc, wzrasta, jest ten sam i nie zmienia się. Zanim będę czytał Boże Słowo, chciałbym, abyśmy obejrzeli sobie taki krótki film. To jest taki film, który, można by powiedzieć, poglądowy taki. Bardzo proszę.
Garncarstwo. Glina to materiał zadziwiający. Po odpowiednim wyrobieniu ziemista gruda zmienia się w plastyczną masę, która po umieszczeniu w wysokiej temperaturze stanie się twarda i trwała. To odkrycie z pewnością musiało zachwycić naszych przodków. Glina była idealnym surowcem do wytwarzania naczyń na żywność czy wodę. Na ziemiach pojawiły się one około 5400 lat przed naszą erą. Tworzono je kolejno nakładając i zespalając wałeczki gliny. Lepienie naczynia to proces niełatwy. Najpierw garncarz musi wygnieść porcję gliny z wodą. Garncarska glina powinna być jednorodna, bez grudek i zanieczyszczeń. Może być chuda, twardsza lub tłusta, czy bardziej plastyczna. Jej ostateczna barwa zależy od składu chemicznego, tlenków metali, piasku lub zanieczyszczeń. Na przykład domieszka tlenku żelaza daje po wypaleniu kolor czerwony do brązowego, zaś przy odciętym dopływie powietrza szary, a nawet czarny. Z wygniecionej gliny formuje się wałek. Garncarz odcina z niego klusę wielkości naczynia, którą potem rzuca na koło. Wprawia je w ruch, po czym wydłuża i zaokrągla rękami glinianą bryłę. W środku formuje otwór oraz dno. Ścianki wyciąga w kształt walca. Jedną ręką wewnątrz, a drugą na zewnątrz. Później modelowany jest wrąb, czyli brzeg naczynia, oraz najszerszy brzusiec. Podczas lepienia dłonie muszą być stale zwilżone wodą, aby utrzymać odpowiedni poślizg. Oprócz zapasu gliny i naczynia z wodą, garncarz ma zawsze pod ręką pędzel, farby oraz specjalny grzebyk do wygładzania i ozdabiania. Przykładając deseczkę pod różnymi kątami do obracającego się naczynia, nadaje pożądany kształt zdobieniu. Elementy dekoracyjne można także doklejać bezpośrednio do ścianek. Gotowe naczynie odcina się drutem i odkłada do powolnego schnięcia, które może trwać nawet kilka tygodni. Po tym czasie można je dodatkowo pokryć glazurą. Jednak samo ulepienie naczynia nie wystarczy. Kształt trzeba jeszcze utrwalić, aby był mocny i nie przepuszczał wody. Pierwsi garncarze wypalali naczynia w ognisku bądź prymitywnym piecu. Z czasem pojawiły się coraz bardziej wyspecjalizowane komory do wypalania. Wypalanie to jeden z tajników garncarskiego zawodu. Wypalanie odbywa się przez kilkanaście godzin w temperaturze około 1000 stopni Celsjusza, po czym piec musi stygnąć co najmniej 24 godziny. Dopiero wtedy można wyjąć z niego naczynia. W miastach popularność garncarstwa zaczęła maleć na przełomie XVII i XVIII wieku, wraz z pojawieniem się mody na szkło, fajans i porcelanę. Jednak na wsiach i w małych miejscowościach garncarze nadal mieli mnóstwo pracy. Takie gliniane naczynia schnące na płocie wiejskiego obejścia to już jednak historia. Targi i jarmarki zostały zarzucone tanimi emaliowanymi naczyniami, malowanymi fajansami i seryjną porcelaną. Zawód garncarski, dawniej opłacalny i szanowany, przestał być potrzebny. Gliniane garnki czy figurki w polskich domach są dziś tylko ozdobą. Niewielu jest też prawdziwych garncarzy. Wraz z ostatnimi odejdą nie tylko talent, ale to, co najcenniejsze – nasza tradycja.
Tyle lekcji. Pewno wiecie już, na jaki temat chciałbym dzisiaj usługiwać. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiśmy się, biorąc kubek na kawę, no powiedzmy dzisiaj może, ale niektóre z naczyń, czy zastanawialiśmy się, ile pracy, ile wysiłku stoi za tym, żeby takie naczynie powstało. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Księgę Jeremiasza, 18 rozdział, i będziemy czytali od pierwszego wiersza. Słowo, Księga Jeremiasza, 18 rozdział, od pierwszego wiersza. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci swoje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Do tyle. Kiedy przychodzimy do Pana, kiedy Mu powierzamy swoje życie, to stajemy się tak jakby tą gliną w Jego ręku. Pan bierze tą glinę i zaczyna ją kształtować. Wyrabia ją. Widzieliśmy tego garncarza, który ugniatał tą glinę i pracował, i pracował, i zgniatał, i wyrabiał. I wiecie, myślę tak, że tak jest z naszym życiem. Że kiedy przychodzimy do Pana, Pan zmienia naszego ducha. Zmienia go w tą glinę, w ten materiał, z którego chce stworzyć swoje naczynie. A potem toczy się życie. I potem ten niebiański garncarz nas kształtuje, formuje. Widzieliśmy, że na początku to była niekształtna bryła, która tak naprawdę do niczego się nie nadawała. Był kawałek ziemi, kawałek gliny, kawałek niekształtnej masy, z którą w zasadzie nic zrobić nie można. Ale garncarz ma swój plan w stosunku do gliny. Nasz Pan, który jest tym garncarzem, ma plan w stosunku do ciebie i do mnie. On wie, jakie naczynie chce z ciebie i ze mnie ulepić. I pracuje. I ta glina toczy się na tym kole garncarskim. A u Jeremiasza czytamy, że a gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. Nasze życie. Czy nie zdarza się często tak, że w pewnym momencie naszego życia nagle coś wszystko idzie nie tak? Postępujemy nie tak. Nie poddajemy się ręce garncarza. I Pan musi wziąć i zgnieść nas. Musi. Nagle znajdujemy się w sytuacji, w której wszystko się burzy, wszystko się wali. Wszystko idzie nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby szło. To jest ten moment, kiedy Pan od nowa zaczyna kształtować twoje i moje życie. Pan wie, jakie naczynie chce z ciebie i ze mnie ulepić. A glina nie wie. Glina może się tylko poddać ręce garncarza. Bo to nie ona decyduje o tym, co z niej zostanie uformowane. To nie my decydujemy o tym, kim tak naprawdę będziemy. Bo to Pan w stosunku do mnie i do ciebie ma swój plan. To Pan ma swoje wyobrażenie na temat tego, jak ty i ja mamy wyglądać. To Pan wie, do czego nas powołuje. Czasem chcemy na siłę coś robić, do czego niekoniecznie zostaliśmy powołani. Może wszyscy chcieliby być pastorami. Może nie wszyscy, ale dużo. A może mało kto chciałby być tym, który sprząta. Może często byśmy chcieli, żeby nas widziano. A nieczęsto chcemy, żeby wykonywać jakąś służbę bardzo mało widoczną, bardzo mało według nas zaszczytną. Ale to Pan decyduje, do jakiej służby zostaliśmy powołani. To Pan decyduje o tym, jak chce ukształtować twoje i moje życie. Pan Jezus, kiedy modlił się w Getsemane, w zasadzie to dał nam taki doskonały przykład swojej postawy. Przykład postawy, której sam Ojciec oczekuje od nas. Bo Pan Jezus, kiedy modlił się w Getsemane, to mówił: Panie, jeśli możesz, niech minie mnie ten kielich. To było Jego życzenie, Jego pragnienie. Ale mówi potem tak: jednak bądź wola Twoja, niech się stanie według tego, jak Ty chcesz. A wcześniej, kiedy Pan Jezus uczył modlić się swoich uczniów, kiedy dał nam modlitwę pańską, to tam są takie słowa: bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Czy zawsze oczekujemy na Bożą wolę w stosunku do naszego życia? Czy jesteśmy gotowi, aby poddać się ręce garcarza, aby poddać się tej ręce, która kształtuje nas, kształtuje nasze życie? I jeszcze wrócę do Getsemane. Przeczytam ten wiersz, żeby go nie zniekształcić. To jest w Łukasza 22:42. Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja wola, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jak często mówimy: Panie, niech nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Jak idzie coś nie tak po naszej myśli, czy umiemy stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, niech się dzieje Twoja wola w moim życiu? Bo obróbka boli. Kształtowanie czasem boli. Czasem może mniej boli. Jak patrzyliśmy na ten film, to takie to było. Tak ta glina się poddawała tej ręce garncarza. I tak wychodziło coś, co garncarz sobie wymarzył, zaplanował. I tak łatwo się poddawała. Ale nie zawsze tak jest. Kiedy tak zastanawiałem się nad tym, bo w zasadzie tematem mojego kazania jest Boże naczynia. I każdy z nas jest takim Bożym naczyniem, które Bóg sobie wybrał. Jak na końcu tego filmu było powiedziane, już zanika garncarstwo. Ten sposób tworzenia naczyń, garnków z gliny. Ale pamiętamy, jak wiele trzeba było czynności, procesów, ciężkich procesów. Ten ostatni proces wypalania, jak czasem nas Pan musi wypalać. Ale po co? Żeby to naczynie nadawało się do tego celu, do jakiego zostało przeznaczone. Gdyby na przykład nie ten proces wypalania, to naczynie byłoby bezużyteczne, bo gdyby nalać do niego wody, to ono by się rozpuściło i w zasadzie nie zostałoby z niego śladu. Tak popatrzymy w naszych domach, mamy różne naczynia. Mamy stalowe, z nierdzewnej stali, szklane. Może dzisiaj mniej złote. Na dworach królewskich były złote naczynia, złote kielichy. Jedzono ze złotych talerzy. Ale żeby każde to z tych naczyń mogło powstać, poprzedza je proces obróbki. Naczynia ze stali szlachetnej są wyprasowywane na wielkich prasach. Z arkusza blachy jest tworzone naczynie pod bardzo wysokim ciśnieniem. A naczynia szklane rozpoczynają swój żywot w ogniu, w bardzo wysokiej temperaturze. A naczynia szlachetne, te złote, też rozpoczyna się ich tworzenie w ogniu. Nawet Salomon w swoich przypowieściach w 25 rozdziale i w 4 wierszu mówi tak: gdy się oddzieli żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie. Czy z naszego życia oddzielany jest żużel? To, co się Bogu nie podoba. To, co nie zdobi naczynia, ale to, co go zanieczyszcza. Pan chce przez wytapianie usunąć ten żużel, aby złotnikowi udało się naczynie, aby ono mogło być użyteczne, aby było piękne, aby można było z niego korzystać. I czasem nie wiemy dlaczego. Panie, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Panie, dlaczego w moim życiu tyle rzeczy się różnych dzieje? Panie, jestem Twoim dzieckiem. Czemu to się dzieje? Apostoł Piotr w pierwszym liście i w pierwszym rozdziale, w 6 wierszu mówi tak: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tu mamy odpowiedź. Dlaczego czasem w naszym życiu dzieją się rzeczy, które nam się nie podobają? Pan chce ukształtować mój i Twój charakter. Pan chce przygotować nas do dzieła dobrego i doskonałego. Pan chce obrobić, ukształtować życie każdego z nas, abyśmy byli tym użytecznym naczyniem, z którego On będzie mógł skorzystać. Może jedno będzie gliniane, może jedno będzie stalowe, może inne będzie złote, ale każde z tych naczyń jest wypracowywane przez naszego Mistrza. W 2 liście Tymoteusza, w 2 rozdziale od 19 wiersza czytamy tak: wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Chcesz być szlachetnym naczyniem? Poddaj się Bożej obróbce. Ja tego pragnę. Stajemy przed Panem i mówimy: Panie, Ty sam znasz moje życie. Ty znasz jeszcze wszystkie moje niedoskonałości. Ty wiesz, co jeszcze ma zostać usunięte z mojego życia. I tak jak powiedziałem, nie lubimy. Nie lubimy, kiedy Pan nas kształtuje, bo to czasem boli. Czasem bardzo boli. Ale to jest Jego wielka miłość. Bo gdyby nie Jego wielka miłość, to On by nas zostawił takim, jaki jesteśmy. Ale On nas kocha i chce, abyśmy byli doskonali. I na koniec taki wiersz, który jest zapisany też w księdze Jeremiasza. W 29 rozdziale, 11 wierszu. Pan Bóg mówi tak do nas. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Pan ma o nas dobre myśli. O pokoju, a nie o niedoli. I jeżeli czujemy tą Bożą dłoń, jeżeli obracamy się na tym Bożym kole garncarskim i ta Boża dłoń stara się ukształtować z nas to naczynie, które On sobie wymarzył. Poddajmy się. Poddajmy i powiedzmy: Panie, kształtuj mnie. Kształtuj mnie na swój obraz i swoje podobieństwo. Chcemy być podobni do Ciebie, Panie. Kiedy staniemy z twarzą w twarz, kiedy nasze ciała zostaną przemienione, to spojrzymy w twarz naszego Ojca i wtedy będziemy wiedzieli, dlaczego Pan wkładał tyle pracy, aby nas ukształtować dla swojej chwały. Niech imię Pana będzie błogosławione.